Proszę panu. Na początek chciałbym przeczytać, abyśmy sobie otworzyli Ewangelię Mateusza, Marka, przepraszam, Marka. Ewangelia Marka od 17. Tak, szósty rozdział Ewangelii Marka, przepraszam. Szósty rozdział Ewangelii Marka. Od 17 wersetu do 20. Ewangelia Marka, szósty rozdział od 17. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana, a wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, widząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Jest to fragment, który mówi o tym, jak Herod pojmał Jana, go wtrącił do więzienia i jest ciekawą rzeczą w tym krótkim takim fragmencie występują trzy postacie. Jan Chrzciciel, który jest wtrącony do więzienia, Herod i Herodiada, jego żona, druga jego żona, żona jego brata. A więc Herod żył w grzechu. Jan mu o tym grzechu powiedział. Żona, druga żona Heroda miała mu to za złe, bo przysiągła zemstę w sercu swoim i nie tylko, i postanowiła go zabić. Z jednej strony Herod, który ma jakieś sumienie, którego czyn, którego życie w jakiś sposób oskarża, prawda? Dlatego, że wielce był zakłopotany, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Słuchał Jana Chrzciciela, czy go przywoływał, czy chodził, słuchał go, pomimo tego, że Jan Chrzciciel mu powiedział taką rzecz, nie powiedział mu, słuchaj, osądzasz mnie, prawda? Jak to dzisiaj jest takie bardzo popularne, jeżeli ktoś komuś zwraca uwagę, napomina, prawda? Wskazujemy na grzech. To jest to takie dzisiaj, oczywiście to jest to diabelskie, absolutnie to nie osądzaj, nie oskarżaj, nie mów, a czy ci wolno tak mówić i tak dalej. Jan Chrzciciel był tym, który był głosem wołającego na pustyni i wiemy, że był to wielki prorok, bardzo wielki. On torował Panu Jezusowi drogę. Był to wielki człowiek, bardzo wielki człowiek, bardzo wielki prorok. I Jan nie wahał, to nie chodzi już o to, czy wahał, czy się nie wahał, ale powiedział, po prostu powiedział Herodowi, tak jak wszystkim innym ludziom mówił, pokutujcie, prawda, pokutujcie, pamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. I tak samo przyszedł do Heroda i Herodowi też miał wiele do powiedzenia i między innymi powiedział, słuchaj człowieku, pokutuj, żyjesz w grzechu, a żyjąc tak dalej, zginiesz, będziesz miał, absolutnie nie ma odwrotu. Zwrócił mu na jego grzech. Nie było to osądzenie, prawda? Chociaż mówię, dzisiaj powiedzieć w ogóle, że związki powtórne i powiedzieć, oj, to co ty człowieku mówisz? Jakim prawem mówisz? Nie wolno takich rzeczy mówić. Jan Chrzciciel to powiedział. Powiedział do Heroda nie dlatego, żeby go, nie wiem, osądzić, czy żeby mu przykrość zrobić, tylko że nie powinieneś tak żyć. Jan mówił ludziom, z czego mają wyjść. I Herodowi między innymi o tym powiedział. I Herod słuchał Jana. To jest ciekawe, że Herod chętnie go słuchał. Był wielce zakłopotany, a więc wiele mu to, co Jan mówił, sprawiało mu wiele zakłopotania. A więc Jan jakby mówiąc mu, odkrywał jego grzech. Ale pomimo tego Herod go słuchał. Każdy człowiek jednak ma sumienie, co nie do końca jest pewien tak, aż tak zepsutym. No nic do niego trafia. Trafia do ludzi, jeżeli do Heroda trafiało, bo do niego to trafiało. Lubił go słuchać. Ale czy to, że go lubił słuchać, czy nawet go zapraszał, prawda, czy w pewnych kwestiach się z nim zgadzał, czy to go usprawiedliwiło, czy to zrobiło, że Herod jest pozytywnie postrzegany? Herodiada w ogóle go nie chciała słuchać i tylko czekała na moment, aby go zabić, aby się zemścić. To był odwet zemsty. Co jest charakterystyczne u ludzi, zemsta. Jeżeli ty mi coś powiesz, zwrócisz mi uwagę, prawda, czy napomnisz mnie, powiesz mi o moim grzechu, to może to przemilczę, ale ty już masz u mnie do końca życia praktycznie. Będę pamiętała to lub będę pamiętał. Nie wiem, kto bardziej pamięta, czy mężczyźni, czy kobiety. Wynika z tego, że kobiety bardziej pamiętają. I ona pamiętała. Ona pamiętała. Powiedzenie komuś o grzechu może nawet, jest to takie niebezpieczeństwo. To się wydaje, że no dlaczego nie? Co powinna była zrobić ona? Ona też miała ten czas, dobry czas, miała ten przywilej spotkania Jana Chrzciciela też i usłyszała od Jana Chrzciciela, że w jej życiu jest coś nie tak. Ona się już dalej nie w niczym jakby pozytywnym nie posunęła, o czym możemy powiedzieć o Herodzie, który się posuwał dalej w tych pozytywnych swoich takich rzeczach, ale to do końca nie usprawiedliwia, absolutnie nie usprawiedliwia. Zemsta była w jej sercu. I kiedy przyszedł ten moment, wiemy, znamy, nie wiem, go dzisiaj czytali, ale wykorzystała to i poprosiła głowę Jana Chrzciciela. Nie zawahała się. Drodzy, do czego prowadzi, jeżeli człowiek się nie odwróci od grzechu? Jeżeli człowiek nie pokutuje, ktoś nam wskazuje grzech, może być to ktoś, może być to Słowo Boże, i my się nie odwracamy od tego grzechu. My nie pokutujemy, my nie zaniechamy tego grzechu, my się nie od tego nie odwracamy. Tak dla nas może być to tak, ja nic takiego nie zrobiłem, nigdy nikogo nie zamordowałem i tak dalej, nie? Ale w tym przypadku ona, też i Herod, chciał zachować później twarz. No, jak obiecał, prawda, to już, już nie można było się wycofać. Można było. Zawsze można. No ale król to już jest jakaś, to już nie godzi mi się. Drodzy, i grzech, który człowiek ukrywa, grzech, co on może spowodować? Śmierć. W ich przypadku tak. W ich przypadku. A to jest opisany ten przypadek. Ja myślę, to jest już taki... Bo my, mówię, często, gdy ktoś powie, prawda, mówimy o grzechu, to nie osądzę. Jakże, i dzisiaj akurat to jest taki... Dzisiaj mówimy, to jest nagminne, powtórne małżeństwa i tak dalej, bo sobie życie skomplikował. No i co on ma robić? Co ona ma robić? I prawda? I my często też mówimy, trudno, chyba, co będzie nieszczęśliwy już do końca? Może w tym życiu, ale jeżeli by pokutował, jeżeli się odda Bogu, będzie szczęśliwy, pomimo, że będzie sam. I to samo Jan im powiedział. Drodzy, nie było, też mówimy nieraz o karności i ta karność to taka, nie wiem, co niektórych też przeraża, prawda? Jaka karność? Ale gdybyśmy zastanowili się, gdybyśmy weszli w internet i sobie stuknęli, ile razy Bóg używa słowa, ile razy jest użyte słowo karność i posłuszeństwo i pokora, to byłoby setki razy. Kiedy Bóg mówi o karności, o posłuszeństwie, o pokorze. I teraz, jeżeli człowiek tego zaniechuje, jeżeli człowiek nie chce tego przyjąć, to niestety to rodzi, grzech. Grzech oczywiście, ale jakie konsekwencje są tego? W tym przypadku doprowadziło to do morderstwa, do zabicia Jana Chrzciciela. nie odwrócili się. I chciałbym teraz tylko przeczytać jeszcze właśnie to, co mówi Słowo Boże na temat karności. Otwórzmy sobie przypowieści Salomona, to tylko z dwóch wersetów, które nie są, mówię, to nie jest... Kto lubi karcenie? Prawda? Kto lubi karcenie? No nie powiemy, że jesteśmy tacy, o, że lubimy. Ale co mówi Biblia na temat karcenia? 12 rozdział przypowieści Salomona. 713 strona, jeżeli ktoś ma problem, może szybciej znaleźć. I pierwszy werset. Kto miłuje karność, miłuje mądrość. A kto nienawidzi karcenia, jest głupi. Prawda? Gdybym ja to powiedział lub ktoś inny, człowieku, tak się wymądrzasz, prawda? Słowo Boże mówi, Pan Bóg mówi, kto miłuje karność, miłuje mądrość. Kto miłuje karność, miłuje mądrość. Gdyby Herod i Herodiada miłowali karność, prawda? Gdyby miłowali karność, byliby mądrymi. By wiedzieli, jak mają postąpić. Oczywiście czuli się bogami, czuli się królami, oczywiście. Dzisiaj człowiek też czuje się Bogiem. Jeżeli mówi, że to jest niepotrzebne. Jaka karność, prawda? Ale Słowo Boże mówi, kto miłuje karność, miłuje mądrość. A kto nienawidzi karcenia, Bożego karcenia, jest głupi. Nikt z nas nie chce usłyszeć słowa, prawda, głupi, czy jestem głupi, ale jeżeli nienawidzę karności, jeżeli nie żyję w karności, jestem głupcem. Tak mówi Słowo Boże. I czwarty rozdział, trzynasty werset przypowieści Salomona, trzynasty werset, trzymaj się karności, nie ustawaj, zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Drodzy, jakie nieprawdopodobne słowa, prawda, które mówią o karności, o którym człowiek nie chce słyszeć, o jakiej karności, prawda? Nie ma, jaka karność? Jaka karność? Jeżeli mówimy o karności na przykład naszych dzieci, prawda? Drodzy, zobaczcie, co Bóg o tym mówi. Oczywiście dzisiaj człowiek ma, inteligentny człowiek, kulturalny, mądry, ma swoją teorię na to. Oczywiście Słowo Boże mówi, że jeżeli to jest inna teoria niż biblijna, to jest głupcem. Jesteś po prostu głupi. Tak mówi Słowo Boże. Trzymaj się karności, nie ustawaj, zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Jakie piękne słowa. Gdyby Herod i Herodiada mieli chociaż trochę pokory, trochę tej karności w sobie. Gdyby potrafili pokutować z tego, chociaż Herod wiedział o tym, czuł się nieswojo, lubił go słuchać, ale nie zrobił nic więcej. My możemy też słuchać, możemy się czuć nieswojo, prawda? Możemy się czuć, ale słuchamy, no jeszcze znosimy to, ale czujemy się nieswojo z tym. I mówimy, mamy do tego taki stosunek, no właśnie tak jak Herod. Lubię słuchać, przychodzę, nawet słucham Słowa Bożego, być może czytam i mam taki stosunek jak Herod. Do czego to prowadzi? Do czego to prowadzi? W konsekwencji doprowadzi to do śmierci duchowej oczywiście. Nikogo nie zabijemy, chociaż możemy mieć żądzę zemsty na przykład. A zemsta to też jest nienawiść. A jak nienawiść? To tak, jakbyś był mordercą, tak mówi Słowo Boże. Nie musisz zabijać. W Nowym Przymierzu nie musisz zabijać. Ważne słowa i takie też płynące do nas o karności, o tej pokorze, o pokucie. Cokolwiek wiemy, cokolwiek nam Bóg mówi, cokolwiek nam Bóg odsłania, cokolwiek czytamy, powinniśmy z tego pokutować. To jest pokora. To jest karność. I dał Bóg, aby nam tej karności nigdy nie zabrakło, aby było coraz więcej. Być karnym, być posłusznym. To mieć życie, to być mądrym. Amen.
Chwała Panu Bogu. A chciałbym przeczytać z listu do Rzymian. 12 rozdział. Końcówkę tego rozdziału. Do Rzymian, 12 rozdział od 17 wiersza do końca. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Piotr dzisiaj mówił o tym też, wspomniał, że świat dzisiaj, i Halinka powiedziała też to tak wyraźnie, że ludzie umieją sobie tylko robić krzywdę, złość i wyrządzać zło. Tak jest. To jest przerażające, że tak ludzie są zaangażowani w to od dzieci. Ale kochani, jak oni oglądają codziennie przemoc w filmach, filmy są przeogromnie napełnione tymi scenami przemocy. Od pierwszej akcji do ostatniej. I są, no, powiem, w tych trikach, czy w tych scenach, to doszli do doskonałości ci reżyserzy i technicy, i to jest tak realistyczne, jakby to się naprawdę działo. I oglądają to dzieci, ciągle oglądają przemoc, ciągle oglądają zło. Tak są wychowywani. Diabeł wie, że to, czym się człowiek karmi, to wpływa na niego. Mówią rozrywka. Tak? Kino, telewizja to rozrywka. Co za idiotyzm. Rozrywka. I sobie idą na rozrywkę. Na przykład, że ktoś lubi na rozrywkę iść oglądać przemoc, no to jest tylko taka forma rozrywki. Co za głupota. Diabeł wie, że to się nie na darmo sączy do duszy. On wie, że to jest takie wypalanie piętna w sercu człowieka. A później się dziwią, że jak oni mogli, to już ten człowiek już na ziemi leżał, już przytomność stracił, a oni dalej go kopali. A co mają robić? Jak to oglądają? Diabeł wie, że to nie jest rozrywka. Diabeł wie, że to jest planowy atak na nas. To jest planowe niszczenie moralności człowieka, jego tych wartości, jego sumienia. Szatan to wie i dlatego tego jest tak pełno dzisiaj. Dlatego filmy obfitują w to, kino obfituje w to. Diabeł wie, że po prostu to wypisuje straszliwe piętno na ludziach. Tak, jeśli myśleliście do tej pory, że to jest rozrywka, to odstąpcie od głupoty. Zarzućcie tą głupotę. To nie jest rozrywka, to jest diabelski, misterny plan. I święci triumfy. Bo ludzie dali się oszukać. I złem za złe oddawać. Zemsta jest słodka, mówią ludzie, tak? Nikomu złem za złe nie oddawajcie, mówi Bóg, do nas. Tak, którzy tu siedzimy, do nas wszystkich mówi, nikomu złem za złe nie oddawajcie. Jezus w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki nikomu złem za zło nie oddał. Nikomu. A doznał wiele zła. I dlatego może mówić to do nas i mówi, nikomu złem za złe nie oddawajcie. Pomyślmy, ile jest powodów, i my mamy powodów, chociaż żyjemy, powiem, no spokojnie, prawda? Ile jest powodów, żeby oddać złem? Ile jest powodów, że w sercu, gdzieś tam w duszy się budzi chęć zemsty do takiego oddania. Jej, kochany, ile jest? I tak pozostawienie tego jest takim jakimś, tak męczy bardzo, to jest trudne. Ja powiem, usłyszę jakąś niesprawiedliwość nauczyciela wobec mojej na przykład Ani, to jeden, kochany, co ja mam tam w sercu, mi się zaczyna rodzić. Kiedyś przyleciała biedna taka spłakana ze szkoły, bo nauczycielka ją nazwała, że kłamiesz tylko, umiesz oszukiwać. A to jest tak przeciwne jej naturze. I ona była wstrząśnięta. Od czubka głowy do pięt była przejęta strasznie, nie mogła się opanować. Ja myślałem, mówię, jak by było dobrze, gdyby Bóg mi dał przepustkę. Jakby sobie popamiętała baba na całe życie. Ale jest napisane, nikomu złem za złe nie oddawajcie. To trudno, tak? Zostawić. Tak by się chciało. Wiecie, to jest walka. Musimy pamiętać o tym przykazaniu. Nikomu nie wolno oddawać, nikomu nie wolno, ani rządowi niedobremu, ani nie wiem, zarządowi miasta niedobremu, jeśli ci to kuczył, czy nikomu, ani człowiekowi, ani szefowi, który ci zło, czy krzywdę, czy przełożony twój wyrządził. Nie wolno nikomu złem za złe oddawać. A co mamy starać się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi? Wszyscy ludzie chcą dobroci, prawda? Wszyscy ludzie mówią, że tego brakuje, bo nie mają. Bo świat tego naprawdę nie ma. Świat to zgubił. Właśnie przez tą pseudorozrywkę, tą tak zwaną rozrywkę, diabeł nauczył ich, jak reagować, jak być chamsko zachowywać się, jak być brutalny, jak być mściwy, jak sobie zemstę ułożyć, przygotować, zareżyserować. Nie mówi o dobrych rzeczach. I ludzie tego nie mają, a pragną tego, chcą tego, tylko to jest takie mrzonki tylko. Ale jeśli my jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, my mamy to czynić. Oni w nas, w Kościele, powinni to widzieć. Dlatego Jezus powiedział, żebyśmy się miłowali nawzajem, bo jeśli świat zobaczy to w nas, zobaczy nasze dobre uczynki, tak? Bo miłość się przełoży na dobre uczynki. Jeśli świat zobaczy te dobre uczynki, to będzie uwielbiał Boga. Widzicie, taka, nie? Nie tyle, powiem, mnie zaskoczyła, powiem, odwaga Halinki, która powiedziała do faceta nieznajomego na ulicy, czy pan widzi tęczę, ale szok, jak on zareagował. Jaki szczęśliwy. Jaki proste. Bo oni potrzebują ludzi. Będzie uwielbiał Boga. Widząc wasze dobre uczynki, widząc wasze dobre słowa, to czego ludzie, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi, oni wiedzą, co jest dobre, tylko nie mają ani siły, ani zapasów, nigdzie magazynów dobrego nie mają. Natomiast złego mają, prawda? Bo ciało pulsuje, rządzi w nich. Nie ma co poskromić ciała. Przecież oni krzyża nie niosą. Chrześcijanie nieraz nie niosą, a jak co dopiero świat ma nieść krzyż? Nie będzie niósł. I dlatego to, co jest złe, a człowiek produkuje złe, w sercu mieszka tylko złe, to się po prostu kumuluje i wyrzuca na wierzch. Ale my mamy mieć dobre życie, inne życie. Jezus miał inne życie, dlatego pociągał. Apostołowie, uczniowie mieli inne życie, dlatego pociągali. Tych, którzy po prostu zobaczyli to, chcieli zobaczyć. To ich pociągało, bracia i siostry, dziś jest tak samo. Jeśli można, to jest taki wynik tego, co w 17 wierszu, że mamy czynić to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Musimy chodzić, bracia i siostry, blisko Boga, żeby móc mieć pokój z tymi, którzy nam dokuczają. Żeby można przy następnym spotkaniu całkiem wolnym sercem się spotkać z Nim. Co trzeba mieć społeczność z Jezusem Chrystusem. Trzeba mieć pokój od Boga w sercu. Wtedy można tak powiedzieć i można tak zareagować. Jak się nie ma pokoju w sercu, jak się straci ten pokój, jak się straci przez brak społeczności, wtedy nie ma skąd wziąć przebaczenia, nie ma skąd wziąć łagodności. Nie ma skąd wziąć odwagi, żeby spojrzeć mu znowu w oczy spokojnie, bez jakiegoś takiego. Ludzie tak jak nie patrzą, to znaczy, że mają coś przeciwko tobie, nie? Pomyślmy, na przykład wczoraj ci ktoś tam na pewna dokuczał, czy krzywdę ci wyrządził słowami złymi, czy nakrzyczał na ciebie, czy źle cię w ogóle potraktował. I się dzisiaj spotkałeś z nim. Czy miałeś wolne serce, tak? Czy będziesz miał wolne serce, jak następny, żeby całkiem z uśmiechem. Żeby naprawdę bez jakichś tam... Ludzie to umieją wychwycić, te gesty takie ukrywane niby, ale to się nie ukryje. Jak jest w sercu złość, jak jest w sercu nieprzebaczenie, to nawet to tych gestów się nie ukryje. Tam można udawać, coś tam robić. A to wiedzą, że to jest obłuda. Natomiast jeśli serce jest wolne, oni to dostrzegą. Oni to dostrzegą. I ty nie będziesz miał strachu. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Bracia i siostry, pozostańmy na tym, że będziemy się starać o to, żeby mieć pokój, a nie mówić, zanim spróbujemy, z nim nie można mieć pokoju. Dobrze? Nie być takim, powiem, przewidującym i powiedzieć, nie, z nim się nie da. Nie, staraj się. Ty po prostu staraj się i bądź jako ten, który się stara mieć pokój. Nie mów, nie da rady i odwrócisz się, bo to jest przegrana. I się on odwróci, i się odwróci prawdopodobnie, ale ty nie, ja nie. Mam się starać, żeby z wszystkimi mieć pokój. Mam się starać, żeby z wszystkimi mieć pokój. Ten nadleśniczy, który kiedyś tutaj miał biurko, tam mieszkał, który mnie nienawidził, szczerze mnie nienawidził, do głębi serca mnie nienawidził. A na starość w ostatnich latach byłem jego najlepszym, powiem, z załogi całej byłem najbardziej godny zaufania i najchętniej ze mną rozmawiał, tylko mi się zwierzał w zasadzie. Panie Waldku, niech Pan zrobi, bo ja tyle razy już mówiłem, nikt nie chce mnie słuchać. A Pan Waldek go posłuchał. I słuchał, i chciał, i miałem do niego, powiem, chociaż mi tyle krzywdy wyrządził. Tyle krzywdy wyrządził. Można było spisać pół książki na temat tej krzywdy. Ale my mamy. Bóg nam daje, Bóg nam przebaczył, tak? A więc jak komu wiele odpuszczono, to może odpuścić drugiemu. Nie możemy być taki jak ten z tej przypowieści, który mu dług darował wielki pan, zarządca, a on wyszedł i złapał swojego winowajcę, któremu był mu grosze winny i go dusił i go do więzienia wtrącił. I wiemy, jaka reakcja była tego pana i taka to jest, Bóg, Pan Jezus mówi o Bogu, o tym, jak Bóg wobec nas. Zobaczcie, ten 19 wiersz jest uspokojeniem takim. Nie bój się, że jeśli ty nie dojdziesz swego, to no to się katastrofa stanie i niesprawiedliwość, która się do końca świata będzie ciągła. Bo jeśli ktoś ci niesprawiedliwie coś wyrządził, no to ty, to sprawiedliwość mówi, iść no. Bo tak to będzie tak do końca świata. Nie będzie tak do końca świata, że ten niesprawiedliwy będzie górą. To jest napisane wyraźnie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Wiecie, ja dziękuję Bogu za ten wiersz, że Bóg go odważył się tutaj zamieścić. Wielu ludzi go nie rozumie, chrześcijan go nie rozumie. Powiem plotą tylko o tym, że Bóg kocha i nic nie widzi oprócz tego, że kocha. Kochani, kiedy myślę o tych wszystkich krzywdach, które przechodzą chrześcijanie w tych krajach ucisku, kiedy czytam takie historie, a można je poczytać, w internecie jest taka strona Głos Prześladowanych Chrześcijan, my dostajemy takie, powiem, takie czasopismo, tak, takie notatki od nich, strony takie. Są tam opisane przerażające rzeczy. Wiecie, kiedy czytam o tych bardzo złych ludziach, którzy bez niczego zabijają ojca, matkę i dzieci wierzące, to widzą małe dzieci. Ja czuję ich ból, wiecie, i mi serce boli. I powiem, gdyby Bóg mi dał przepustkę, ja bym szybko zrobił i możliwość. Naprawdę, bym zrobił porządek z nimi. Boli mnie serce, ale myślę, Czy tylko mnie boli, a Boga to nie? Pan Bóg mówi wyraźnie, Słowo Boże mówi tak, zostawcie to gniewowi Bożemu. Kochani, jest gniew Boży. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, mówi Bóg. Czy nie jest napisane i nigdzie nie jest napisane, że Bóg nie zna słowa pomsta. Czy jest napisane, że Bóg mówi, pomsta do mnie należy. I będzie pomsta. Bóg wywrze pomstę. Bóg, kiedy czytamy objawienie Jana plagi, to jest pomsta Boga. Dzisiaj to, co się dzieje, o to jest przeraża, co się dzieje. Dzisiaj to są jeszcze ostrzeżenia, bracie, od dzisiaj te trzęsienia ziemi, tajfuny, tornada. To nie jest pomsta Boga jeszcze. To są ostrzeżenia Boga, żeby się ludzie opamiętali. To są sygnały dla Kościoła, że Chrystus nadchodzi. Wiecie o tym? Że to są sygnały dla Kościoła też? To tak niedawno powiem, takie olśnienie mi przyszło, że to są też sygnały dla Kościoła, dla ludu Bożego. Bo Jezus do nich powiedział, jak to zobaczycie, to pamiętajcie. Jak to zobaczycie, to róbcie. Jak to zobaczycie, to wtedy, tak? Powiedział to do nich, że to ze względu na nich to pokaże. Będą te rzeczy się działy. I nie powiedział, ale wy, was to nie interesuje. Nie, jak wy to zobaczycie, to mamy coś, wiemy, co mamy robić, tak? Pan jest we drzwiach, mamy być czujnymi, być gotowymi, tak? A więc te rzeczy, które się dzieją teraz, to są też sygnały dla Kościoła, to jest ostrzeżenie dla świata, dla grzeszników, że Bóg nie toleruje grzechu. Świat toleruje i wygładza, i ustawa za ustawą, która toleruje grzech. I rząd za rządem się gnie i ustawiają, co tylko człowiek chce i co diabeł chce. Podpisują się obiema rękami, ale Bóg się nie podpisuje i ostrzega, że to jest, że to wiedzie do tego. Ale jak czytamy objawienie Jana, właśnie te, niedawno ktoś czytał, tak, o tych siedmiu trąbach, czy siedmiu czaszach gniewu Boży, to jest gniew Boży, to jest pomsta Boga. Straszne rzeczy będą się działy. Ucisk, jakiego człowiek nie ma wyobrażenia nawet. To jest napisane, że pomsta do mnie należy. To nie jest napisane, że Bóg nie zna czegoś takiego jak pomsta. Będzie pomsta. Pan Bóg mówi, że ten, kto się dotyka was, dotyka się źrenicy mojego oka. I to nie będzie tak, że diabeł, że świat, że grzesznicy będą kuli w to oko, będą mordować, a Bóg mówi, mnie to nie boli. Nie, to boli Boga. I nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Będzie gniew Boży na synów opornych. Będzie wylany straszliwy gniew Boży, jaki nigdy nie był wylany jeszcze. Dlatego nie musimy my, kochani, się mścić. Dlatego nie musimy my w to się angażować. Możemy to zostawić. I zobaczcie, jak wiecie o tym, jak to przekonuje was. Powiem, jak to mnie przekonuje, że Bóg, powiem, dokona pomsty sprawiedliwej. Sprawiedliwej, nie mściwej. Sprawiedliwej odpłaty. To mogę powiedzieć, to teraz ten 20 wiersz wygląda tak całkiem inaczej, bo jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, to zamiast pomsty, zamiast zemsty, nakarm go. Nakarm go. A jeśli pragnie, to go napój, nieprzyjaciela. Jak zostawisz to Bogu, że Bóg, to możesz go nakarmić. Bo tym samym zgarniesz węgle rozżarzone na jego głowę. Może się opamięta już teraz, a jak nie, to tym większą karę otrzyma. Ale my możemy to uczynić, bracia i siostry, nawet nieprzyjacielowi. Jeśli nie wierzymy w to, jeśli nie, powiem, nie, to nam ciężko jest, bo mówimy, takiemu nigdy. Nie. To już ja już nie będę go bił, nie będę go wyzywał. Ale nie, szklankę wody, nie. Co takiemu? Ale jeśli wie, że Bóg mu pełną odpłatę da, to my możemy całkiem inaczej. Wiedząc, mając tą świadomość, że do Boga pomsta należy i że Bóg nie zapomni niczego. Ani dobrego nam, ale też ani złego. To możemy naprawdę nieprzyjacielowi dać, jak łaknie, nakarmić go, jak pragnie dać mu napić się. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Halinka czytała o tym, że wszędzie prawie jest, kto zwycięży. I fajnie tak fajnie powiedziała o tym, że to jest jakby do pojedynczego, nie? A zwycięzcy, nie zwycięzcą, wszyscy naraz zwycięzcą, cały zbór zwycięży. Nie, kto zwycięży każdemu indywidualnie? Kto zwycięży? Kto zwycięży? A zwycięzcy dam. Nie daj się zwyciężyć złu. Zło chce nas zwyciężyć. W tych takich rzeczach, takich powiem starciach między niesprawiedliwością tego świata, a naszą, a nami, z pokorą naszą, pokorą, jest wiele takich, powiem, ognisk, które się zapalają. Powiem tak, człowiek by, kiedy nawet czytaliśmy historię o Janie Chrzcicielu, tej takiej bezzasadnej, absolutnie takiej, śmierci. Takiego cudownego człowieka, wspaniałego człowieka, męża Bożego, takiej, jej kochany, jakaś tam na szy. Tak, w taki głupi sposób. Przecież nie można tego znieść, prawda? Tak by się chciało tam chociaż jeden grom, żeby spadł porządny tym wszystkim gdzieś. Ale kto by chciał być w skórze Herodiady albo Heroda? I kto z nas wie, ile on przeżył, powiem, jakie on dni miał, jakie były jego dni, jakie było jego życie. Już historycy, którzy piszą o tym, mówią, że jego życie to wielkie, można określić to słowami, jedno wielkie piekło. Jego piekło też. On robił piekło wszystkim, ale jego piekło. Nikt by z nas nie chciał. A jeszcze sąd, powiem, stanie przed obliczem Bożym i ona, i on. I stanie też Jan. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Jak atakuje nas zło, nieraz tylko zamykamy, Boże, staramy się zamknąć jakoś przed nim, no zamknąć jakieś drzwi, oczy, serce, coś tam, coś, zamknąć, odciąć się. A to jest napisane, że zwycięża je dobrem. Jak przychodzą, i kochani, wiecie co, my tak mówimy o tym, to się tak wydaje, że to jest taka pierwsza klasa. Bo wystarczy pierwsza klasa, powiem wam. Wystarczy pierwsza klasa, żeby zwyciężyć w tym duchowym życiu. Jak przychodzą złe myśli na brata albo na siostrę, to jest zło, nie? Atakuje zło. Przychodzą złe myśli. Myśl źle, podcitam to. Oczywiście mamy powody, żeby myśleć źle, no przecież tak. To, a tam, nie? No jaka jest najlepsza? Jak trzeba się zachować? Jak zwyciężyć dobrem? Proszę? Modlić się. A to takie proste, jak w pierwszej klasie. O, modlić się. Nie. My nieraz staramy się tylko, a modlić się, wyjść naprzeciw tego zła. Zwyciężyć zło, nie? Mamy zwyciężyć zło. Jak Dawid by zwyciężył Goliata, który zaczął z niego drwić, mówi, chodź tutaj, psie jeden. Chodź tutaj. Kruki dzisiaj rozdziawią twoje ciało. Chodź tutaj. A Dawid w nogi, albo w tył. Jakby go zwyciężył. On wyszedł mu naprzeciw, tak? Ja wychodzę naprzeciw ciebie, powiedział. Jest napisane, że zło mamy zwyciężyć dobrem. I jeśli będziemy uciekać przed myślami, tymi złymi myślami o bracie, o siostrze, o kimś bliźnim, tylko uciekać, dopadnie nas to. Odwrócimy się i ten Goliat tą dzidą nas załatwi. Rzuci tak, że trafi. Ale właśnie dobrem wyjść naprzeciw. No i tak, takie proste. No zacząć się modlić o niego. To jak w pierwszej klasie, kochani. Przecież nie trzeba z filozofii, tak? To jest taka pierwsza klasa. Proste. Uklęknąć i zacząć się modlić. Panie Boże, pobłogosław go. Pobłogosław go. Wypełnij jego serce swoim duchem. Wypełnij jego serce miłością. Wypełnij go sobą. Jak myślicie, jak go wypełni, to się nie zmieni? Tylko się wtedy zmieni. Inaczej się nie zmieni. Tak, a ty się zmienisz, będziesz miał wolność w sercu. Jak na przykład atakuje nas pornografia? Przez internet, przez gazety i pornografia przez, o, na ulicy. Bo to też jest pornografia. Cały dział pornograficzny na ulicy się zaczyna. Bo lato. Jak zwyciężyć? A też modlitwę uciekać, jak nie ma gdzie. A być pełnym myśli o Bogu, pragnień o Bogu. Od rana go szukać. Od rana szukać i tęsknić za Bogiem. Kochani, to nie są jakieś, powiem, tajniki dla jakichś super duchowych ludzi. To są naprawdę, to jest podręcznik, abecadło. I tym abecadłem zwyciężamy. W pierwszej klasie zwyciężamy. Dlatego w pierwszej klasie można pokonać diabła. W tej duchowej klasie mówię. Pierwszy można go pokonać i grzech można pokonać. Tak, Jezus dał nam doskonałą broń do ręki. On nie powiedział, w pierwszej nie zwyciężysz, w pierwszej ci diabeł dołoży, nie będzie chciał, i w drugiej ci dołoży, i w trzeciej ci dołoży, w ósmej może zwyciężysz. Nie, w pierwszej zwyciężysz. Chwała Panu Bogu, że On dał nam zwycięstwo. Po prostu nam dał. On nam dał zwycięstwo. On nie mówi, musisz, nie wiem, sztuki walki, tak? O, taki być, sztuki walki w klasztorze Shaolin przejść. 20 lat. Wtedy jesteś prawie dobry, a jeszcze nie dobry. W świecie, prawie dobry, nie wiem ile tam, 40 lat to są mistrzowie już. I Bóg mówi, 40 lat dopiero będziesz zwyciężał. Bóg mówi, daję ci zwycięstwo, daję, ja ci daję zwycięstwo. Jesteś w pierwszej klasie, dopiero się urodziłeś, a już masz moc nad diabłem, a już masz moc nad grzechem, nad tym światem. Chwała Panu Bogu. Ja tak wierzę, bracia i siostry, że tak jest, naprawdę. Tak jest. Gdyby było inaczej, to ja bym już niczego nie zwyciężył. A tak mogę zwyciężać i dziękuję Bogu za to, za Jego wielką łaskę. Amen.